Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Wojtek Tyszkalski przy mikrofonie. 26 maja, dzisiaj mamy Dzień Matki. Oczywiście wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego, ale to nie to święto będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy, bo razem z nami jest Iga Hołówka, uczennica 6 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I z Igą się dzisiaj spotykamy, ponieważ wraz z 7 koleżankami biorą udział w projekcie, który się nazywa Zdezinformowani. Igo, jakbyś mogła wytłumaczyć naszym słuchaczom, czego dotyczy wasz projekt?
Dobrze, projekt, tak jak już wspomniałeś, jest realizowany przez 8 licealistek i dotyczy, jakby odpowiada na problem powszechnej dezinformacji w internecie, ale zarazem też ma za zadanie uświadomić młode osoby, jak wielkie znaczenie media i informacje pełnią we współczesnym świecie.
I jakie działania podejmujecie w ramach tego projektu? Jak uświadamiacie swoich odbiorców, jak ważne właśnie są media, jak dezinformacja może być szkodliwa?
Nasz projekt kierujemy głównie do osób młodych, które szczególnie tak naprawdę są narażone na dezinformację, ponieważ no, edukacji medialnej nie mamy w szkołach i dlatego właśnie grupą odbiorców naszego projektu są ludzie młodzi i nasze działania podejmujemy przede wszystkim na mediach społecznościowych, czy to Instagram, czy to Facebook, gdzie młodych ludzi jest naprawdę sporo. Dodatkowo mam swoją stronę internetową, gdzie piszemy artykuły, oraz podcast, gdzie nagrywamy rozmowy z różnymi dziennikarzami czy ekspertami i poruszamy tematy związane właśnie z dezinformacją albo dziennikarstwem czy mediami.
No właśnie, mówisz, że próbujecie głównie dotrzeć do ludzi młodych, ale same jesteście w liceum. I co was skłoniło, żeby w ogóle podjąć tę tematykę dezinformacji?
Tak, bo jak wiemy, problem dezinformacji jest naprawdę spory i chociaż tak naprawdę o fake newsach czy o dezinformacji głośniej stało się w 2016 roku podczas wyborów w Stanach czy Brexitu, to problem właśnie dezinformacji, teorii spiskowych czy fake newsów stał nam się bliższy przez ostatni rok podczas trwającej pandemii, gdzie ilość właśnie tych teorii spiskowych czy fake newsów była naprawdę spora. I postanowiłyśmy wziąć sprawę w swoje ręce i stworzyć projekt społeczny, a taką już kropką nad i można powiedzieć były badania, które wyszły bodajże w październiku 2020 roku, które wykazały, że 30% młodych Polek i Polaków nie wierzyło w pandemię koronawirusa, co było dla nas trochę szokiem po tylu miesiącach pandemii, dlatego postanowiłyśmy, że projekt właśnie skierujemy głównie do ludzi młodych.
Jakie właśnie, w jaką stronę idzie dezinformacja w czasie pandemii? No bo przypuszczam, że na pewno już badałyście ten temat, jak mówisz, przez ten rok jest on nam dosyć bliski. W jaką stronę najczęściej ta dezinformacja w czasie pandemii idzie? Co próbują nam fake newsy przekazać?
No to tak jak wiem, na początku pandemii raczej to były takie fake newsy dotyczące tego, że w ogóle pandemii nie ma, prawda, bo pandemia w ogóle nie jest dużym problemem. Teraz, no jak chyba widzimy większość z nas, no problemem obecnie są raczej teorie spiskowe czy fake newsy dotyczące szczepień, które, no wiadomo, w tym momencie mamy akcję szczepień i fake newsy dotyczące na przykład jakiś tego, że po szczepieniach jesteśmy bezpłodni, albo że no chyba wszyscy znamy te teorie spiskowe.
No tak, no, mamy cały wachlarz. A czy wiemy już dzisiaj, kto stoi za takimi fake newsami? Kto w ogóle stoi za dezinformacją, nie tylko w kontekście nawet pandemii koronawirusa, tylko tak jak właśnie wspomniałaś też Brexitu czy wyborach w Stanach Zjednoczonych w 2016?
No to wiadomo, że z jednej strony dezinformacja dotycząca koronawirusa była skutkiem takiego strachu, bo ludzie wiadomo, kiedy spotykają się z jakąś nową sytuacją, próbują sobie bardzo często w jakiś może początkowo prosty sposób wyjaśnić i stąd powstawały tak liczne teorie spiskowe właśnie dotyczące pandemii, ale jak wiemy też na przykład no, dezinformacja wokół koronawirusa też ma podłoże na przykład rosyjskie, ponieważ bardzo często, znaczy ma podłoże rosyjskie, ponieważ Rosja bardzo aktywnie starała się szerzyć dezinformację wokół koronawirusa i celem ich było na przykład wzmożenie kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego na Zachodzie, szczególnie podkupywanie zaufania w systemie ochrony zdrowia.
No właśnie, i z tymi fake newsami różnymi najczęściej możemy się spotkać tam, gdzie zresztą wy działacie ze swoją kampanią, czyli w internecie, media społecznościowe, co powoduje, że właściwie w tych mediach społecznościowych tak łatwo jest nam się poddać tej, no bo właśnie 30% młodych Polaków, Polek i Polaków nie wierzyło w pandemię, co powoduje, że te media społecznościowe są takim dobrym środowiskiem dla tego typu fałszywych informacji.
Zdecydowanie tak, no bo jak wiemy, w mediach społecznościowych nie mamy, tak jak na przykład w agencjach prasowych, nie mamy osób, które te informacje sprawdzają, i autorem treści w mediach społecznościowych może być tak naprawdę każdy. Jest, tak jak mówiłam, nie mam mechanizmów, które kontrolowałyby zamieszczane informacje w sieci, no i tych informacji jest naprawdę sporo, przez co wiele treści przeglądamy pobieżnie i nie wczytujemy się w szczegóły. I no tutaj tak naprawdę jest takie główne przyczyny, no ale też należy podkreślić, że właśnie ludzie młodzi, generacja Z, czyli ludzie tak urodzeni w drugiej połowie lat 90. i po roku 2000, twierdzą właśnie, że ich głównym źródłem czerpania wiedzy są media społecznościowe.
W takim razie, no bo media społecznościowe są dużą, dużą częścią naszego życia, tak naprawdę nasze życie często się tam przenosi. Jeżeli ono się staje źródłem naszych informacji, jak wtedy w internecie właściwie odróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem? Jak możemy działać, żeby nie dać się tym fake newsom właśnie?
Dobrze, więc kiedy znajdziemy jakąś informację w sieci, powinniśmy sobie zadać kilka takich pytań. Przede wszystkim zastanowić się, skąd ta informacja pochodzi, co to jest za medium, jakie informacje są nam publikowane, i przede wszystkim też sprawdzić inne źródła. Po drugie, sprawdzić też aktualność danej informacji, czy kiedy dany tekst został napisany, czy dane, które zostały tam opublikowane, są po prostu aktualne, bo wiadomo, że część informacji w pewnym czasie już jest, staje się nieaktualna. Należy też sprawdzić, jakie dane są tam przywoływane, czy nie zostało na przykład w pewien sposób zniekształcone, czy wyrwane z kontekstu. No i też bardzo ważne jest sprawdzenie autora, kto publikuje daną informację, kim jest ta osoba i czy ona po prostu zna się na temacie, czy jest ekspertem, ekspertką w tym temacie. I ważny też jest język, czy właśnie autor, autorka danego tekstu na przykład wartościuje dane zjawiska, czy na przykład w tekście raczej stosuje argumenty merytoryczne czy emocjonalne, bo fake newsy są zwykle tworzone po to, aby wzbudzać emocje, i na przykład liczne jakieś wykrzyknienia czy nadużywanie jakichś wielkich liter na przykład powinno wzbudzić taką naszą podejrzliwość.
Przeglądając wasze materiały, w sumie natknąłem się też na coś takiego, że to nie zawsze gdzieś tam te rosyjskie trole, takie zwyczajowe, stoją za taką dezinformacją, tylko trochę też się może oberwać tradycyjnym mediom. I jaką rolę w tej dezinformacji też mają właśnie, powiedzmy, te tradycyjne media, takie, które często uchodzą za opiniotwórcze, godne zaufania, a jednak często też te rękę niestety przykładają do sytuacji.
Tak jak już wspomniałam, media współczesnie odgrywają niezwykle ważną rolę. Nie bez powodu są nazywane czwartą władzą i współcześnie mają niezwykle ważne znaczenie dla kształtowania między innymi na przykład opinii publicznej. I wiadomo, że współcześnie ilość tych informacji jest naprawdę spora i media bardzo często na przykład starają się jak najszybciej pokazywać jak najbardziej aktualne informacje i przez to nie mają czasu sprawdzić ich wiarygodności, ale też na przykład dziennikarze często muszą pisać pewną ilość tekstów czy stworzyć pewną ilość materiałów, przez to też nie mają czasu, aby w jakiś temat się zgłębić, i przez to też te informacje nie zawsze są jakieś pełne czy może niewiarygodne, ale nie poruszają tematu wyczerpująco.
No, mogę się jedynie niestety zgodzić, że pośpiech bywa złym doradcą, to prawda. Na początku też wspomnieliśmy o edukacji, edukacji medialnej. Też w swoim projekcie prezentujecie taką propozycję, aby do szkół właśnie wprowadzić coś takiego jak edukacja medialna. Wam trochę brakuje teraz w szkole właśnie takiego przedmiotu, który by bardziej przygotowywał młode osoby do rozumienia tej rzeczywistości informacyjnej dookoła?
No zdecydowanie tak. Tak jak już mówiłam na początku, widać, że ten problem jest naprawdę duży, że ludzie, może młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, jak weryfikować znalezione w sieci informacje. I taka edukacja jest moim zdaniem niezwykle istotna, szczególnie, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie to właśnie informacja staje się towarem. Dlatego młodzi ludzie powinni mieć świadomość, jak korzystać z informacji, jak myśleć krytycznie, skąd te wiarygodne źródła informacji brać. A jak wiemy, polska szkoła niestety nie przygotowuje nas w tym aspekcie.
Jak waszym zdaniem, jak twoim zdaniem by mogły wyglądać takie zajęcia z edukacji medialnej? Co na nich mogłoby znaleźć się w programie takiego przedmiotu?
Moim zdaniem bardzo ważne byłoby właśnie takie zajęcia, w których młodzi ludzie uczyliby się właśnie szukać informacji, szukać wiarygodnych źródeł, uczyć się odróżniać na przykład fakt od opinii, weryfikować informacje, ale też uczyliby się o takich zjawiskach dotyczących właśnie teorii spiskowych, czy deepfake'ów, czy bańki informacyjnej. No bo te zjawiska są naprawdę, naprawdę poważnym problemem. No i dodatkowo wydaje mi się, że też, jak to ma na przykład miejsce w Finlandii, z tego co pamiętam oczywiście, to młodzi ludzie też warto, żeby uczyli się sami tworzyć jakieś treści, jak w wiarygodny sposób właśnie tworzyć na przykład artykuły czy informacje, no bo tak jak już mówiłam, w tym momencie dziennikarką może być tak naprawdę każdy, ze względu na to, że no mamy media społecznościowe, prawda, gdzie każdy z nas może publikować jakieś informacje.
No, wasz projekt już jakiś czas trwa, kilka tygodni. Z jakimi reakcjami się spotykacie? Czy już ktoś na przykład wam powiedział na przykład, że kurczę, tego nie wiedziałem, dzięki jakimś poradom, które znalazły się na waszych stronach, właśnie zobaczyłem, że gdzieś to jest fake news i nie uwierzyłem? Czy macie już takie sygnały, że faktycznie ta nauka nie idzie gdzieś w las?
Tak, zdecydowanie. Miałyśmy bardzo, bardzo dużo głosów takich pozytywnych, gdzie ludzie na przykład w prywatnej wiadomości do nas pisali, że, no, że taka edukacja jest niezwykle ważna i że bardzo brakuje jej w szkołach i że sami dowiedzieli się naprawdę dużo, albo często udostępniają nasze treści swoim znajomym, co też jest niezwykle miłe. Chociaż też należy podkreślić, że nie zawsze jakieś, na przykład w ostatnim czasie, nie zawsze też odbiór jest bardzo pozytywny, ze względu na to, że no wiadomo, że są ludzie, którzy, znaczy z jednej strony my też nie staramy się na przykład mówić osobom, że szczepienia są na przykład dobre dlatego, tylko bardziej staramy się dawać im narzędzia, dzięki którym oni sami mogą na przykład dane informacje weryfikować.
Jeszcze tak na koniec zapytam, jaki cel obrałyście, żeby stwierdzić, kurczę, dobra, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, nie poszło to na marne, czy macie jakiś taki cel swojego projektu?
Takiego jednego celu wydaje mi się, że nie mamy. Znaczy, tak jak mówię, no, głównym naszym celem było tak ogólnie właśnie młodych ludzi jakby uświadomić na temat właśnie dezinformacji i znaczenia mediów, ale takiego jednak konkretnego celu liczbowego nie mamy. Chociaż tak jak mówię, to, że wiemy, że nasza robota, nasza praca jest niezwykle cenna, dają na przykład, tak jak mówię, wiadomości, które dostajemy od ludzi, czy maile, co jest naprawdę niezwykle miłe.
To my w takim razie wszyscy trzymamy kciuki za was na tej walce z fake newsami i z dezinformacją. I oczywiście zachęcamy wszystkich do zajrzenia na wasze profile w mediach społecznościowych i na stronę Zdezinformowani. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Iga Hołówko z projektu właśnie Zdezinformowani z liceum nr 6 w Krakowie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.